N. Nawiedzeni. To ogólne określenie nie jest oczywiście terminem medycznym. Chodzi o pewną grupę dziwnych ludzi, którzy znaleźli się w PRL na marginesie życia, a odwiedzali siedziby Solidarności, aby przekazać ostrzeżenia przed promieniowaniem z kosmosu, pokazać cudowne sposoby ratowania polskiej gospodarki, niekiedy dość fantastyczne sposoby samoobrony społecznej na wypadek ataku władz lub też wielokrotnie i zdecydowanie domagali się interwencji i naprawienia doznanych krzywd. Oczywiście ta ostatnia kategoria petentów nie miała nic wspólnego z tymi, których nazywano czasem nieszkodliwymi wariatami czy nawiedzonymi. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele lat bezprawia w PRL wykreowało ludzi, którzy z uporem zbierali werdykty sądowe oraz odwołania od nich i byli przekonani, że Solidarność musi im coś załatwić, naprawić krzywdy, etc. Do pracy z tak kłopotliwymi gośćmi wyznaczano osoby taktowne i cierpliwe, ale nawet one czasami po iluś miesiącach ćwiczenia franciszkańskiej pokory nie były w stanie dłużej spokojnie wysłuchiwać opowieści o niesamowitych odkryciach czy wynalazkach, albo tylko o doznanych krzywdach, czasami sprzed wielu lat, których Solidarność nie była w stanie zweryfikować ani naprawić. Piotr Semka. Niezależne Zrzeszenie Studentów. Pierwszy obraz, jaki zjawia się przed oczyma, gdy myślę o NZS, dwóch delegatów Politechniki Warszawskiej wydzierających sobie mandat przy głosowaniu jakiejś uchwały na obradach reprezentantów warszawskiej uczelni. Biją się całkiem serio i brutalnie. Jeden przyciska drugiego do blatu, wykręca mu rękę, próbując wyrwać z jego dłoni kawałek kartonika. No tak, trudne były początki demokracji w posierpniowej Polsce. I przecież NZS, powołany jako przeciwwaga dla Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, jako naturalna kontynuacja nielegalnego Studenckiego Komitetu Solidarności, SKS, był organizacją, w której, jak w soczewce, skupiły się wszelkie powikłania narodzin nowego. Wielkie strajki studenckie, ten łódzki w czasie zimowej sesji i ferii i późniejszy radomski, prowadzone w związku z lokalnymi konfliktami i ambicjami, były dość niezdarnie koordynowane, bo też ogólnopolska struktura NZS była jakaś dziwaczna, rozluźniona, więc kończyły się owe strajki porażkami, niewyraźnymi obietnicami i mediacją dorosłych. Mało to wszystko sensownie wyglądało. No ale takie były, konieczne zapewne, bóle porodowe demokracji. Czasem skrót NZS mylnie wymawiano NSZ, Narodowe Siły Zbrojne, i była to pomyłka jak najbardziej uzasadniona. NZS był jawnie antysocjalistyczną organizacją. Powstał nie z potrzeby jakiegoś dialogu i układania się z władzą, w to bawili się czasem aktywiści studenckich samorządów, ale po to, by być elementem kontrrewolucji, jakby napisano w partyjnej prasie. Zapisanie się do NZS-u i później uczestnictwo w strajkach studenckich dla wielu było realnym przełamaniem bariery strachu. Bo przecież strach automatycznie nie ustał 31 sierpnia 1980 roku. Pamiętam opowieść mojego przyjaciela, który w październiku 1980 roku przybył z Białegostoku na studia w warszawskiej PWST. Jak to pierwszy list protestacyjny, a listów podpisywało się wówczas mnóstwo, tak jak mnóstwo było głosowań i referendów, starał się podpisać jakoś niewyraźnie, by w razie czego uniknąć konsekwencji. Potem stał się otwarcie walczącym z komuną kolesiem. Zresztą chyba Kazik Staszewski w którymś z wywiadów prasowych wspomina swój akces do strajku studenckiego jesienią 1981 roku jako rzecz przełomową. Na czele niezależnego zrzeszenia studentów stanęli w dużej mierze ludzie już jakoś tam zapisani w archiwach bezpieki. Działacze SKS, współpracownicy Komitetu Obrony Robotników, KOR, uczniowscy aktywiści. Na SGGW przewagę miała Konfederacja Polski Niepodległej. To oni stanęli na czele wielkiego marszu w obronie więzionych Leszka Moczulskiego i jego przyjaciół. Na Uniwersytecie Warszawskim dominował KOR i to uczelniany NZS zorganizował wielką sesję o marcu 68. Udało się sporo rzeczy. Kolportaż bibuły, ale też biblioteki wydawnictw niezależnych, działalność wydawnicza. U nas na wydziale drukowaliśmy biuletyn CIA, czyli Centrum Informacji Akademickiej. Aktywna walka o zmianę programu nauczania, opór wobec obowiązkowych przedmiotów ideologicznych, jakiejś ekonomii politycznej, filozofii marksistowskiej oraz wobec przymusowego uczenia się języka rosyjskiego. Podjęcie prób likwidacji studium wojskowego, wreszcie przeprowadzenie strajku studenckiego jesienią 1981 roku. Po 13 grudnia uniwersytecki NZS rozpłynął się w podziemnej solidarności. Owszem, były też działania legalne, półlegalne i nielegalne. Przejmowanie samorządów studenckich, tworzenie grup samokształceniowych, kół naukowych, jakieś akcje z krótkimi strajkami, oczywiście ostry kolportaż bibuły i uczestnictwo w przejawach przykościelnej kultury niezależnej, ale najistotniejszym chyba rezultatem karnawału przeniesionego w stan wojenny było nawiązanie mnóstwa kontaktów i przyjaźni, które zaowocowały możliwością fantastycznej współpracy w podziemiu. Andrzej Chorubała. Niezależni uczniowie i harcerze. Przebudzenie społeczne, zapoczątkowane latem 1980 roku, dotarło także do środowisk uczniowskich. Jeszcze przed powstaniem Solidarności, w połowie roku, w środowisku puławskich uczniów, głównie Liceum Ogólnokształcącego imienia KEN, powstała Konfederacja Ludzi Wolnych, przemianowana wkrótce na Suwerenne Porozumienie Młodzieży. Organizacja skupiała się głównie na działalności samokształceniowej, ale po powstaniu NSZZ Solidarność zaangażowała się we wspomaganie akcji związkowych. W połowie stycznia 1981 roku do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie złożony został projekt statutu Szkolnego Zrzeszenia Uczniowskiego. Jego autorami byli uczniowie z 1, 2 i 9 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Celem ich działalności była ochrona interesów uczniów w zakresie potrzeb materialnych, naukowych i społecznych oraz ścisła współpraca z niezależnym zrzeszeniem studentów. Wyrazem zaangażowania młodzieży szkolnej w dokonujące się w kraju przemiany była pomoc w akcjach prowadzonych przez NSZZ Solidarność, na przykład 21 marca 1981 roku młodzież szkolna w Zamościu została w godzinach rannych włączona do rozdawania przechodniom specjalnego wydania biuletynu MKZ regionu środkowo-wschodniego w Lublinie, zawierającego informacje o wypadkach w Bydgoszczy. Znamienne zdarzenie zaszło 12 listopada 1981 roku w Zamościu. Tego dnia w drugim LO podczas przerwy lekcyjnej został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa uczeń klasy 4 C Radosław Sarnicki. Zatrzymanie ucznia bez bliższego określenia przyczyny wywołało oburzenie wśród nauczycieli i uczniów szkoły. Znalazło ono nawet wyraz m.in. w piśmie działającej na terenie szkoły podstawowej organizacji partyjnej PZPR do Komitetu Miejskiego i Wojewódzkiego PZPR oraz do wojewody zamojskiego. Po interwencji pierwszego sekretarza KWPZPR w komendzie wojewódzkiej MO przesłuchanie ucznia zakończono przed godziną 16. Dopiero po jego przybyciu do szkoły nauczyciele i młodzież szkolna rozeszli się do domów. Jak informowały władze, przyczyną zatrzymania Sarnickiego było posiadanie przez niego materiałów KPN oraz planu miasta Zamościa z podziałem na sektory, co miało służyć rozpowszechnianiu materiałów propagandowych KPN. Ślady należących do niego linii papilarnych znaleziono ponadto na ulotkach KPN rozklejanych na terenie Zamościa. Na drugim walnym zebraniu delegatów sekcji oświaty i wychowania 24-25 października 1981 roku przyjęto rezolucję popierającą działania i inicjatywy młodzieży zmierzające do zwiększenia samorządności i autonomii organizacji młodzieżowych w szkołach. Młodzież chciała działać i działała niezależnie oraz skutecznie, na miarę swoich możliwości. Powstanie Solidarności i przemiany w kraju na nowo ożywiły problem modelu polskiego harcerstwa. Sprzyjała temu październikowa kampania sprawozdawczo-wyborcza w skomunizowanym Związku Harcerstwa Polskiego. Kampanii towarzyszyła ostra krytyka form i metod działania oraz małej aktywności nauczycieli w procesie wychowania młodzieży. Dyskusje rozgorzały wokół modelu harcerstwa w szkołach ponadpodstawowych. Podnoszono problemy rzecznictwa spraw młodzieży, które we wcześniejszym okresie było fikcją. Padały propozycje powrotu do nazwy drużyn starszo-harcerskich. Postulowano apolityczność organizacji, jej samodzielność, autonomię i niezależność. Na sytuację w Chówcach, Lublin i Puławy wpływała aktywność kręgu instruktorskiego Zawisza, zrzeszającego młodzież ze szkół ponadpodstawowych, gdzie trzon kadry stanowili instruktorzy studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL. W styczniu 1981 roku działający na terenie Lublina Krąg Zawisza skupiał 40 osób, w tym 36 uczniów lubelskich szkół średnich, którzy prowadzili drużyny ZKP w szkołach podstawowych. Przewodniczącym kręgu był harcmistrz Michał Bobrzyński, pracownik KUL, a bardzo aktywnym instruktorem Krzysztof Stanowski, student historii KUL. Krąg Zawisza wchodził w skład ogólnopolskiego porozumienia kręgów instruktorów harcerskich imienia Małkowskiego. Jego członkowie legitymowali się wysokim stopniem umiejętności harcerskich. Ściśle współpracowali z NSZZ Solidarność. W połowie stycznia 1981 roku Krąg Zawisza wydał i rozprowadził pierwszy numer gazetki Zawiszak. Podobną gazetkę wydała drużyna w Puławach. 25 kwietnia 1981 roku instruktorzy harcerscy, członkowie Kręgu Zawiszaków, nie mogąc zaakceptować utrzymanej przez VII Zjazd ZKP podległości ideologicznej tej organizacji wobec komunistycznej PZPR, ogłosili wystąpienie ze struktur ZKP i podjęli jednocześnie decyzję kontynuowania działalności harcerskiej w formie niezależnej. Wydano oświadczenie. Uważamy, że tak zwana odnowa w oficjalnym ZKP, obfitująca w szereg spektakularnych, obliczonych jedynie na propagandowy efekt gestów, ma na celu zamaskowanie wysiłku władz ZKP, zmierzającego do utrzymania w związku dotychczasowych struktur i dominacji zawodowego aparatu organizacyjnego, a także, co najważniejsze, dotychczasowego wyłącznego podporządkowania harcerstwa materialistycznej, ateistycznej ideologii obcej większości polskiego społeczeństwa. Wierzymy, że niezależny, wolny od ideologicznych i politycznych nacisków, autentyczny w swym działaniu ruch harcerski ma szansę stać się znaczącym czynnikiem w wychowaniu młodzieży. Przewodniczący Kręgu Zawisza zwrócił się pisemnie do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność regionu środkowo-wschodniego o poparcie inicjatywy i objęcie przez przyszły zarząd regionu Solidarności patronatu nad niezależnym harcerstwem. Odpowiedzią Solidarności była uchwała pierwszego walnego zebrania delegatów zobowiązująca nowe władze regionalne Solidarności do roztoczenia stosownego patronatu, a nawet zapewnienia odpowiednich warunków działania. Niezależne harcerstwo zaczęło wydawać własne gazety. Od października 1981 roku lubelski Zawiszak nosił pod tytuł Biuletyn Komisji Społecznej do spraw wychowania harcerskiego przy ZRNSZZ Solidarność w Lublinie. Wydawcą pisma był Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego Solidarności. Od 24 grudnia 1980 roku w Puławach zaczęło wychodzić pismo Zawiszak. Niezależne pismo drużyn zawiszackich Liceum Ogólnokształcącego imienia A.J. Czartoryskiego w Puławach. Od marca-kwietnia 1981 roku jako pismo drużyn zawiszackich L.O. imienia A.J. Czartoryskiego i L.O. imienia Ken w Puławach. W listopadzie 1981 roku całkowicie zmienił się tytuł gazety na Zgrzyt. Pismo młodzieży, wydawane przy drużynach NRH 1 i 2 Liceum Ogólnokształcącego. Wydano 6 numerów. Paweł Janowski. Nowa. NOWA. Czyli Niezależna Oficyna Wydawnicza. Pierwsze podziemne wydawnictwo. W latach 70. numer 1 w Polsce. Bibuła. Wiemy to już od Józefa Piłsudskiego, doskonale sprawdza się nie tylko jako forma rozpowszechnienia idei, ale i sposób na budowanie siatki współpracowników, no i element przekraczania psychologicznej granicy strachu. Były więc książki i czasopisma wydawane przez Nową, tak przedmiotem wtajemniczenia, jak i znakiem statusu. I było w ofercie Nowej sporo dobrej literatury. Oczywiście część tytułów stanowiły przedruki wydawnictw emigracyjnych, ale przecież spory był udział premier, Kompleks Polski i Mała Apokalipsa Tadeusza Konwickiego, szkice Andrzeja Kijowskiego i Tomasza Burka, kolejne numery kwartalnika Zapis, wiersze Stanisława Barańczaka i Ryszarda Krynickiego. W czasach karnawału sprawa się skomplikowała, bo do wszystkiego doszedł jeszcze aspekt finansowy. Stoliczki z bibułą przed uniwersytetem były źródłem pokaźnych dochodów, tak na działalność związkową, jak i do konsumpcji indywidualnej. Obok Nowej rozkwitło nagle mnóstwo wydawnictw, niektóre z rodowodem przedsierpniowym, jak to imienia Konstytucji 3 maja, inne powołane ad hoc i oferujące dość przypadkowe niekiedy tytuły. Stoliczki z bibułą przed uniwersytetem zapełniły się szarymi i kolorowymi okładkami. Dużą część tego towaru produkowało się na dojściach w państwowych drukarniach. Był to realny biznes i wiele osób, niekoniecznie ideowych, włączało się w ruch wydawniczy, by sobie po prostu dorobić. Nie było to złe. Pieniądz przyczyniał się do wzrostu życia wydawniczego i przecież w stanie wojennym spowodował, że bibuły tłoczono naprawdę dużo. W drugiej połowie lat 80. był to pokaźny biznes i mocno dość zinfiltrowany przez SB, ale to już inna historia. Po sierpniu rzecz była fantastyczna i naprawdę radością napełniała nas choćby wieść o spotkaniu Czesława Miłosza z Mirkiem Chojeckim i jego ekipą, która drukowała zakazanego w PRL pisarza i wydawała go pod szyldem Nowej. Znajomkowie ze studiów, jeszcze chyba w czasach karnawału, poszli na przeszkolenie do Boguty i potem w stanie wojennym pracowali jako składacze książek. Oczywiście, że za pieniądze. Oczywiście, że było to zagrożone więzieniem. Z tamtego czasu miałem niezłą pamiątkę. Kilka śmierdzących farbą drukarską i jakimś rozpuszczalnikiem świeżutkich egzemplarzy Rozmów polskich latem roku 1983 Jarosława Marka Rymkiewicza. Dlaczego kilka? Bo gdy wpadłem na chwilę i zastałem ich przy pracy, to zniecierpliwiony próbowałem sam je sobie przyciąć gilotyną i jakoś niespecjalnie dobrze mi szło, więc w końcu z 5 takich romboidalnych obrzynów wziąłem ze sobą. Andrzej Chorubała. Nowomowa. Nowomowa to sztuczny język stanowiący protezę, namiastkę polszczyzny, służący do komunikowania społeczeństwu woli władzy. W państwie totalitarnym język jest narzędziem groźnym dla rządzących. Ze swej natury służy do przekazywania informacji, ocen i pamięci. To wszystko są zjawiska niebezpieczne dla władzy. Dlatego totalitaryzm zawsze próbuje wprowadzić do powszechnego użytku nowomowę. Pseudojęzyk, w którym słowa albo stracą znaczenie w ogóle, albo uzyskają nowe znaczenie. Na przykład przymiotnik sowiecki, jednoznacznie negatywny, został zastąpiony przez słowo radziecki, będące jego dosłowną kalką językową. Sowiecki budziło jednoznaczne skojarzenia z brudem, głodem, ubóstwem, okrucieństwem, zdradą i zbrodnią. Słowo radziecki nie kojarzyło się z niczym. Obowiązkowo łączono je w zbitki pojęciowe o zabarwieniu pozytywnym czy wręcz entuzjastycznym. Armia radziecka, wyzwolicielka, radziecka bratnia pomoc, etc. Nowomowa służyła też do udramatyzowania rzeczywistości i jej uproszczenia. W tym sensie nowomowa jest narzeczem manichejskim. Świat opisywany przez nowomowę jest prosty i jasny. Istnieje w nim ostry podział. Z jednej strony to, co istnieje, jest dobre, czyli postępowe, jasne, nowe i młode. Tym czymś jest Polska Ludowa, stanowiąca część bratniego związku ludzi pracy miłujących pokój. Z drugiej strony istnieje także, choć dogorywa, świat zły, stary, wsteczny, reakcyjny, ciemny. Ten świat to Zachód. Zwłaszcza agresywna Ameryka, jeszcze gorszy Izrael i Kościół. Innym powodem narzucania nowomowy była wola zastąpienia języka służącego do komunikacji bełkotem, ściemą i nic nieznaczącym wodolejstwem. Mistrzem wodolejstwa był Gomułka. Jego rekord życiowy ustanowiony na 4. zjeździe PZPR wynosi 6 godzin i 14 minut. Tyle trwało odczytanie jego referatu. Twórcy i użytkownicy nowomowy wychodzili ze słusznego założenia, że człowieka bełkoczącego nie można chwycić za słowo. Nowomowa stanowiła zlepek rusycyzmów, internacjonalizm, przemysł wiodący, zaklęć magicznych, marksizm-leninizm, zasady leninowskie, socjalistyczne normy współżycia społecznego, a także oksymoronów, centralizm demokratyczny, nowa tradycja czy demokracja ludowa. Osobną grupą wytworów nowomowy są nazwy mające unieważnić, zatrzeć ślady chrześcijaństwa w Polsce. Trwającym do dziś reliktem nowomowy jest na przykład Święto Zmarłych. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nowomowa nie pozostała wyłącznie językiem mediów czy sytuacji oficjalnych. Także zwykli ludzie ulegali czasem pokusie używania polszczyzny telewizyjnej. Nowomowę można było usłyszeć nawet w czasie spotkań towarzyskich. Z kolei towarzysze partyjni potrafili, co cwańsi, porzucić od czasu do czasu rytualny język. Gierek w 1971 roku zadał stoczniowcom pytanie: jak, pomożecie? I po chwili, gdy rozległ się szmer aprobaty, dodał: no, to no. Te dwie litery zdecydowały, że Gierek został, jak się potem okazało, błędnie uznany za człowieka takiego jak my. W każdym razie to nonszalanckie kumpelskie no dało mu 10 lat władania Polską, czego skutki odczuwamy do dziś. W sierpniu 1980 roku nagle i bez ostrzeżenia pojawili się ludzie mówiący normalnym językiem. Pojawili się wszędzie, sporadycznie nawet występowali w telewizji. Już w sierpniu członkowie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, z jednym, to prawda, spektakularnym wyjątkiem, mówili dobrze. Wyrażali się zrozumiale, jasno i precyzyjnie. Udało im się ten język narzucić komisji rządowej. W filmach z tego zdarzenia wyraźnie widać, jak komunistyczny przecież wicepremier Jagielski rozkoszuje się powrotem do języka kraju lat dziecinnych. Może właśnie dlatego potem szybko go zdjęli ze stanowiska. Wojciech Tomczyk. NSZZ Solidarność. Społeczny fenomen Solidarności. Pierwsza Solidarność z 1980 roku była namiastką niepodległego, normalnego, demokratycznego państwa. nadawała sens życiu w czasach PRL, gdy prawie w każdej innej aktywności publicznej o poczucie sensu było trudno. Wyjście ze sfery prywatnej w publiczną oznaczało najczęściej wejście w świat kłamstwa i cynizmu. Wraz z Solidarnością pojawiła się nadzieja na zbudowanie normalnych relacji w życiu publicznym, społecznym i zawodowym. PRL był destrukcyjnym, totalitarnym, a po 1956 roku autorytarnym systemem politycznym, mocno osadzonym w strukturach państwa i w życiu społecznym. Dokonanie zmian było więc trudnym i skomplikowanym zadaniem. Nic dziwnego, że martwiły nas słabości III RP, jednak ich źródłem nie była nasza solidarnościowa nieudolność, lecz sprawność i siła struktur władzy minionego systemu. Nasza pamięć o sierpniu i Solidarności najczęściej koncentruje się na solidarnościowych liderach i elitach związanych z Komitetem Obrony Robotników, Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża, Ruchem Młodej Polski. Zgadzamy się, że to Jan Paweł II zobaczył w nas cechy, których nie dostrzegaliśmy i obudził ducha rodaków. Jednak w naszej wspólnej pamięci mało miejsca zajmują ci, którzy stanowili źródło siły Solidarności, czyli setki i tysiące zwyczajnych, anonimowych dzisiaj ludzi, którzy genialnie zachowali się w 1980 roku. Doskonale rozumieli, że w porozumieniach sierpniowych nie chodzi o wczasy i marchewkę, lecz o zbudowanie niezależnej od PZPR silnej i sprawnej struktury związkowej. To ogólnopolska forma organizacji oraz Solidarność przez małe S pozwoliły stworzyć namiastkę niepodległego państwa. Miliony ludzi znakomicie rozumiały, że do statutu NSZZ Solidarność nie można wpisać kierowniczej roli PZPR, nawet jeśli taki zapis istniał w obowiązującej w PRL konstytucji. Więc wymusili pod groźbą strajku rejestrację związku po przeniesieniu tego zapisu do załącznika. Siłą Solidarności była związkowa struktura i niepodległościowy duch. W pismach związkowych publikowano więcej tekstów o Katyniu czy Jałcie niż o marchewce i w czasach pracowniczych. Nic dziwnego, że natychmiast po rejestracji miliony sympatyków Solidarności domagały się pomnika poległych stoczniowców. A na pierwszym zjeździe związku najważniejszym dokumentem okazało się prorocze posłanie pierwszego zjazdu delegatów NSZZ Solidarność do ludzi pracy Europy Wschodniej. Zdajemy się także nie pamiętać, że pierwsze po 1945 roku demokratyczne wybory odbyły się w roku 1981, kiedy to 9 milionów członków NSZZ Solidarność wybrało swoich przedstawicieli, począwszy od komisji zakładowych, po delegatów na pierwszy zjazd. Solidarność była niezwykłą wspólnotą republikańskiej Polski, tworzoną przez zwykłych ludzi, którzy mimo stanu wojennego, mimo represji, wierzyli w jej powrót. Nawet jeśli jak w latach 1985-1989 zdawali się bierni, nadal płacili nielegalne składki związkowe, kupowali nielegalną bibułę, pomagali rodzinom represjonowanych działaczy i poważnie traktowali opinie i apele podziemnej Solidarności i jej liderów. W wielu opracowaniach poświęconych wydarzeniom z lat 1980-1989 dominują analizy roli, jaką odegrali poszczególni liderzy Solidarności, przywódcy PZPR, a nawet Michaił Gorbaczow. Dlatego przypominam, że kluczową rolę w odzyskaniu niepodległości odegrały miliony zwyczajnych i niezwyczajnych zarazem Polaków, którzy w sierpniu 1980 roku odkryli siłę narodowej wspólnoty i solidarności. Klasowe i zawodowe podziały straciły znaczenie. Ludzie należący do klasy robotniczej, rolników indywidualnych i pracującej inteligencji, okazali się przede wszystkim Polakami szukającymi swoich korzeni i swojej tożsamości pod biało-czerwoną flagą, w mszach świętych odprawianych w zakładach pracy, w krzyżach i portretach świętego Jana Pawła II, wieszanych na ścianach związkowych pomieszczeń i płotach okalających tysiące zakładów pracy. Pamiętajmy o roli milionów zwyczajnych ludzi, bo to oni zadecydowali o sukcesie fenomenu, jakim był niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność. Barbara Fedyszak-Radziejowska. O. Jan Olszewski, 1930-2019. Żołnierz Szarych Szeregów. Powstaniec warszawski po sierpniu 80 pisał projekt statutu NSZZ Solidarność. Wasz syn będzie premierem, powiedział na kilka miesięcy przed II wojną światową jeden z kuzynów Olszewskich. Jaś miał wówczas 9 lat. Premierem został ponad pół wieku później. Krótko potem, po półrocznych rządach, został odwołany. Zostałem odwołany z urzędu premiera nie z powodu ujawnienia teczek tajnych współpracowników, jak się powszechnie uważa. To był tak naprawdę pretekst, ale z powodu mojego sprzeciwu wobec ówczesnego sposobu prywatyzacji, dokładniej rozkradania Polski, mówił przed laty Jan Olszewski. Był jednym z romantyków, którym marzyła się wolna Polska nawet w czasie głębokiego stalinizmu. Dostał się na studia prawnicze Uniwersytetu Warszawskiego mimo braku rekomendacji Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, do którego nie chciał przystąpić. Na studia został przyjęty dzięki poręczeniu przedwojennego komunisty, którego Olszewski senior bronił w czasach II RP przed wyrzuceniem z pracy. Długie lata po studiach Jan Olszewski zastanawiał się jeszcze, czy dobrze zrobił, wybierając prawo. W tym czasie nagminnie usuwano w cień wybitnych przedwojennych profesorów i lansowano miernych, ale wiernych, dla których najważniejsza była marksistowska propaganda. Uwłaczało to godności ludzkiej. Stwarzało klimat wewnętrznego upodlenia. Człowiek miał wstręt do siebie, że w czymś takim uczestniczy. A z drugiej strony nie bardzo było wiadomo, co robić. Porzucić studia? Dobrowolnie więc, by się uczyć, robiliśmy z siebie idiotów, mówił pół wieku później Jan Olszewski z widocznym bólem. Mimo odwilży i zdania egzaminów adwokackich, Jan Olszewski do 1989 roku nie został wpisany na listę adwokatów Warszawy, ale nieodległego miasteczka Pruszków. I to dopiero w latach 60. Wcześniej, w 1956 roku, podjął pracę w odnowionym studenckim piśmie Po prostu. Opublikował tam, wraz z dwoma innymi dziennikarzami, głośny artykuł w obronie ludzi podziemia niepodległościowego pod tytułem Na spotkanie ludziom za K. Jak na owe czasy, niezwykle odważny bowiem, domagający się rehabilitacji niewinnie skazanych. Artykuł stał się zaczynem do dyskusji o represjach stalinowskich w Polsce, o totalitarnym sądownictwie PRL i adwokaturze. Kilka lat później Jan Olszewski sam stanie się obrońcą ludzi sprzeciwiających się komunizmowi. Broni dysydentów z PZPR, Jacka Kuronia, Adama Michnika i Karola Modzelewskiego. Później pisarzy Janusza Szpotańskiego i Melchiora Wańkowicza, a w 1976 roku również protestujących robotników w Radomiu i Ursusie oraz wielu innych ludzi prześladowanych przez wymiar sprawiedliwości PRL. I tak aż po koniec lat 80. Od połowy lat 60. znalazł się pod ścisłą inwigilacją SB. Po obronie marcowych dysydentów w 1968 roku zawieszono go w pracach adwokata. W 1970 roku bronił w głośnym procesie organizacji niepodległościowej Ruch. 5 lat później sam wdaje się w politykę, protestując przeciwko haniebnym zmianom konstytucji PRL. Zostaje też współzałożycielem podziemnej tajnej organizacji Polskie Porozumienie Niepodległościowe, która w swym programie wpisała jako cel odzyskanie przez Polskę niepodległości. W latach 70. Jan Olszewski pisze głośną broszurę Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. Swoisty bestseller opozycjonistów, poradnik dla aresztowanych przez komunistyczny reżim. Zostaje współzałożycielem i utajnionym działaczem Komitetu Obrony Robotników. W 1980 roku po podpisaniu porozumienia gdańskiego razem z Wiesławem Chrzanowskim, z którym znali się już z działalności w opozycji antykomunistycznej, współtworzył projekt statutu NSZZ Solidarność. Brał także udział w budowaniu mazowieckich struktur Solidarności. Już wówczas był przekonany, że Związek może stać się pierwszą po wojnie wielką formacją dążącą do niepodległości. Przez 16 miesięcy legalnej działalności NSZZ Solidarność był jego doradcą. W stanie wojennym kontynuuje tę działalność. Doradzał również Episkopatowi Polski i został oskarżycielem posiłkowym podczas procesu funkcjonariuszy SB, morderców księdza Jerzego Popiełuszki. W stanie wojennym był niezłomnym obrońcą wielu prześladowanych za działalność polityczną. Po pierwszych wolnych wyborach w 1991 roku Jan Olszewski został premierem pierwszego antykomunistycznego rządu III RP. Mateusz Werwich. Oświata i Solidarność. Na Lubelszczyźnie inna niż wszystkie. Rozdrobnienie czy centralizacja? Słabość czy siła? Nauczyciele z Solidarności na Lubelszczyźnie mieli swoje zdanie. Jakie? Oświata w państwie komunistycznym była silnie scentralizowana, upaństwowiona i sowietyzowana do granic wytrzymałości. Nauczyciele byli rutynowo poddawani indoktrynacji politycznej, a często wprost zastraszani, zwłaszcza humaniści. Wszelkie publiczne wspomnienie o Katyniu, Józefie Piłsudskim, Mackiewiczu lub Orwellu napawało ich lękiem. Pamiętam to doskonale. Tylko w zaufanym gronie, wśród bliskich znajomych, w rodzinie, można było usłyszeć prawdę o historii Polski, o polskich bohaterach i komunistycznych zbrodniarzach. Nauczyciele w okresie przedsolidarnościowym, oczywiście zakładając pewnie uogólnienie, byli często źle kształceni, szkoleni na słabych, zindoktrynowanych uczelniach. Ich status materialny też nie był imponujący. W 1979 roku przeciętna płaca nauczyciela wynosiła 4400 zł, przy średniej krajowej 5100 zł. Dochodziły do tego typowe dla PRL trudności mieszkaniowe. Wszystko razem wytwarzało mechanizm tak zwanej selekcji negatywnej do tego zawodu. Prestiż nauczyciela sukcesywnie się obniżał, co sprawiało, że wciąż brakowało chętnych do pracy w szkole. Na przykład pod koniec lat 70. aż 18 tysięcy etatów nauczycieli nauczania początkowego nie było obsadzonych. Konsekwencją upaństwowienia oświaty była utrata wszelkiej podmiotowości struktur oświatowych poniżej szczebla centralnego. Nauczyciele nie mieli żadnego wpływu na wybór treści nauczania. Byli bezwolnymi trybikami w machinie Wielkiego Brata. To wszystko zaczęło się zmieniać w chwili, gdy powstał nowy związek. Budowanie struktur nauczycielskiej Solidarności na Lubelszczyźnie rozpoczęło się we wrześniu 1980 roku. Międzyzakładowy Komitet Założycielski Regionu Środkowo-Wschodniego powstał 10 września. Jedną z jego organizatorek była Zenobia Kitówna, nauczycielka języka polskiego w Technikum Kolejowym w Lublinie. 16 września w Domu Kultury Kolejarza w Lublinie spotkali się przedstawiciele oświaty z całego regionu. W następnych dniach powstawały kolejne komitety. Zasadniczą kwestią było zerwanie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ZNP, i budowanie nowego związku od podstaw. Koncepcja wprowadzenia całego ZNP do Solidarności, a byli jej zwolennicy po obu stronach barykady, na szczęście spaliła na panewce. ZNP był tak głęboko zakorzeniony w komunistycznym systemie, tak uwikłany w interesy i ideologię władzy, że zwolennicy jego wejścia do Solidarności szybko otrzeźwieli i wystąpili z jego szeregów, zasilając nowo powstające struktury NSZZ Solidarność. Region środkowo-wschodni obejmował ówczesne województwa lubelskie, zamojskie i chełmskie oraz część bialsko-podlaskiego, siedleckiego i tarnobrzeskiego. 310 tysięcy związkowców w 1136 organizacjach zakładowych. To była poważna siła. Wyjątkowa w skali kraju była też odmienność struktur tamtejszej oświatowej Solidarności. Prawie każda szkoła czy placówka oświatowo-wychowawcza stanowiła samodzielne ogniwo związkowe z własną komisją zakładową, poza Puławami. Ta struktura utrwaliła się nawet wbrew stanowisku regionalnych władz Solidarności. Z perspektywy zarządu regionu takie rozdrobnienie na małe organizacje związkowe, 15-30-osobowe, osłabiało ich siłę w walce z pracodawcą. Jednak nauczyciele widzieli zalety takiego sformatowania, bowiem oddalano w ten sposób groźbę centralizmu. Mieli z tym od lat do czynienia w postaci Komunistycznego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Umacniano także wpływy i kontrolę nad pieniędzmi na najniższym szczeblu. Ponadto obecność statutowej władzy związku w konkretnej placówce oświatowo-wychowawczej wymagała większej aktywności członków. Związek był bliżej zwykłego pracownika. Ludzie mieli dość warszawki i mądrali z centrali. Chcieli naprawdę sami decydować o swoim losie. Ciekawe jest to, że takie struktury lubelskiej oświatówki przetrwały do dzisiaj. Paweł Janowski. P. Papież i Solidarność. Zanim przyszedł sierpień 80, rok wcześniej przyjechał do Polski nasz papież, Jan Paweł II. Amerykański historyk i biograf papieża George Weigel napisał 9 triumfalnych dni Jana Pawła II w 1979 roku było początkiem końca jałtańskiego systemu imperialistycznego nie tylko w Polsce, lecz w całym Imperium Stalina. Jan Paweł II rozpoczął proces, w wyniku którego system komunistyczny został w końcu zdemontowany od środka. Sprawiły to jego 32 kazania, w których nawoływał nie do powstania, ale do ostatecznej rewolucji ducha, w której sumienie sprzeciwiło się lękowi i przyzwoleniu. To dlatego na bramie stoczni zawisł portret Jana Pawła II i wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, czego nie mogli pojąć korespondenci zagraniczni, ale i krajowi dziennikarze. Trudno sobie wyobrazić, żeby w Watykanie nie wiedział o tym Jan Paweł II. Już 20 sierpnia podczas audiencji generalnej papież modlił się za Polskę. Niech te modlitwy powiedzą same za siebie, jak bardzo my tutaj obecni w Rzymie jesteśmy zjednoczeni z naszymi rodakami w ojczyźnie. Tego dnia papież wysyła też na ręce prymasa Wyszyńskiego orędzie. Modlę się, by raz jeszcze episkopat z prymasem na czele mógł wspomóc naród w jego walce o chleb powszedni, sprawiedliwość społeczną i w obronie jego nienaruszalnych praw do własnej drogi życiowej i osiągnięć. Wszyscy wiedzieli, że tam, na Watykanie, papież jest z nami. Po zmanipulowanym przez telewizję państwową, innej nie było, 26 sierpnia, przekazie kazania prymasa z Jasnej Góry, Jan Paweł II bronił strajkujących i przypominał, że ich problemy są rzeczywiste i mogą zostać rozwiązane jedynie przez wprowadzenie pokoju i sprawiedliwości w naszej ojczyźnie. Porozumienia sierpniowe zostały podpisane, ale NSZZ Solidarność został zarejestrowany dopiero 10 listopada po licznych próbach manipulacji w statucie. W nocy 7 grudnia Jan Paweł II został poinformowany przez Departament Stanu USA o groźbie sowieckiej interwencji w Polsce. 16 grudnia zaś wystosował bezprecedensowy list do Leonida Breżniewa, przywódcy Związku Radzieckiego. Pisał m.in. Mając na uwadze różne motywy zaniepokojenia wywołanego napięciem wokół aktualnej sytuacji w Polsce, proszę, aby zrobił pan co tylko w pańskiej mocy, by wszystko, co składa się na przyczyny owego zaniepokojenia, zgodnie z powszechną opinią, zostały wyeliminowane. Jest to niezbędne dla odprężenia w Europie i świecie. 15 stycznia 1981 roku delegacja Solidarności poleciała do Rzymu na spotkanie z papieżem, który nie ukrywał radości i dumy. Zarówno podczas audiencji prywatnej, jak i w kazaniu na mszy świętej 18 stycznia. Powołanie Solidarności, mówił Jan Paweł II, wskazuje na gotowość wszystkich w Polsce ludzi pracy i to pracujących w różnych zawodach do podejmowania solidarnej odpowiedzialności za godność i owocność pracy wykonywanej przy tylu różnych warsztatach na naszej ojczystej ziemi. Zamach z 13 maja na długie miesiące uniemożliwił bezpośrednie spotkania Polaków z papieżem. Sprawy polskie po śmierci prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 maja były stale obecne w papieskim kalendarzu. Dopiero 14 sierpnia Jan Paweł II wrócił do Watykanu, a miesiąc później ogłosił wielką encyklikę Laborem Exercens, poświęconą naturze pracy i godności pracownika. W Polsce uważaliśmy, że papież twórczo wykorzystał doświadczenie Solidarności, a z Polakami spotkał się na audiencji wigilijnej 23 grudnia, modląc się, żebyśmy sami sprostali, żeby siły dobra przezwyciężały w nas samych nad siłami zła. Jest to modlitwa o to, żebyśmy sami mogli być sprawcami, twórcami swojego losu, żeby nam w tym od zewnątrz nie przeszkadzano, żeby nam tego z zewnątrz nie narzucano. Ze ściśniętym sercem i z nadzieją słuchaliśmy tego, mimo zagłuszania, w Radiu Watykańskim lub w Radiu Wolna Europa. Barbara Sułek-Kowalska.